Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dzisiaj nasze wieczorne rozmowy niedokończone przeprowadzamy ze Złocieńca, tutaj w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Spotkała się rodzina Radia Maryja, ale też rodzina parafialna Złocieńca i czas naszych wieczornych rozmów niedokończonych w kontekście i gdzieś w cieniu Matki Bożej, która niedaleko nas jest, opiekunki rodzin, a więc dom, tu wszystko się zaczyna. Naszymi dzisiejszymi gośćmi rozmów niedokończonych w Radiu Maryja są ksiądz biskup Edward Dajczak, pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Księże biskupie, bardzo się cieszymy.
Ja też się witam ze słuchaczami.
Na pewno wielu nas słucha i też cieszy się z obecności księdza biskupa. Również jest z nami ojciec prowincjał księży Ojców Zmartwychwstańców, ojciec Wiesław Śpiewak. Bardzo serdecznie się cieszymy z obecności.
Dziękuję pięknie, witam również serdecznie.
Jest również z nami pan doktor Jacek Pulikowski, znany...
Cześć Boże.
Znany z konferencji, znany specjalista. Też polecamy stronę internetową, jeśli od razu można zareklamować, bo dobre rzeczy, chociaż trzeba zawsze o dobrych rzeczach mówić. Również mamy małżeństwo, tak, domowy kościół, pani Beata i pan Jarosław Wicher. Bardzo serdecznie.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I nasz ostatni tutaj specjalista, ksiądz Andrzej Wachowicz, to jest diecezjalne duszpasterstwo rodzin. Kochani, witamy osoby, które doświadczeniem życia, duszpasterstwa i takiej rzeczywistości chrześcijańskiej chcą z nami się dzielić tą rzeczywistością domu, w którym wszystko się zaczyna. Ja niejako wprowadzając tylko w temat, gdy sam spojrzałem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, przypomniało mi się kazanie, homilia ojca świętego Benedykta XVI do młodych w Krakowie. Jeśli dobrze pamiętam, to był Kraków. Albo mylę. W każdym bądź razie, kiedy ojciec święty mówił, że dom trzeba budować na skalę, na Chrystusie, nie na piasku. I kiedy pięknie ukazał też istotę dla młodych domu, że ten dom zbudowany na Chrystusie, Pan Jezus nas nie oszukuje. On nie mówi, że nie przyjdzie wichura, nie przyjdzie deszcz. Takie rzeczywistości dotykają dom, ale jeżeli są zbudowane na Chrystusie, na skalę, to wtedy ten dom się ostoi. Tu jest ten realizm Boga, który przychodzi w tym wszystkim, czym jest rzeczywistość domu i rodziny. Bóg nas, Jezus nas nigdy nie oszukuje, ale stawia przed nami tą rzeczywistość bardzo realnie. I dlatego pewnie dla wielu z nas to jest właśnie to pociągnięcie nieustanne Duchem Świętym. Księże biskupie, pozwolę zacząć od pasterza, bo wpatrzeni w pasterzy zawsze chcemy podążać drogą wiary. Ta rzeczywistość domu dla księdza biskupa? Takie ogólne pytanie może, ale...
Ja myślę, że tu w Złocieńcu i przy tej uroczystości trzeba by zacząć od czegoś, co akuratnie ja w moim domu przeżyłem, a co jest związane ściśle z całym klimatem naszej uroczystości złocienieckiej, ponieważ obraz Matki Bożej Opiekunki Rodzin został przemycony przez granicę ze wschodnich rubieży i przyjechał tutaj, gdzie oni mieszkają. Ja akuratnie to rozumiem, bo moi rodzice wywodzą się z terenów lwowskich. Więc ja nieraz powtarzałem, że doświadczałem jako dziecko takiej dziwnej sytuacji, że moi dziadkowie i moi rodzice przez długi okres czasu, a dziadkowie do śmierci, używając słowa dom, zawsze mówili o tamtym domu. Nigdy o tym na ziemi lubuskiej, koło Świebodzina. To nie był dom, tu mieszkali. Natomiast dom był zawsze tam. I nigdzie inaczej. Ja doświadczałem czegoś takiego dziwnego, że dla mnie dom był tu. I to było ciekawe doświadczenie, jakby dwa pokolenia, trzy właściwie, bo dziadkowie, rodzice i ja i moje rodzeństwo. I doświadczaliśmy czegoś. Myśmy tam nigdy nie byli przez całe lata na tamtym terenie. Natomiast w życiu rodziców było coś takiego. I ja obserwowałem jakby dwie ścieżki tego budowania domu. Z jednej strony to jest oczywiście miłość, rodzina i to w ogóle to są pozadyskusyjne sytuacje. Ale coś, co zapamiętałem z pierwszego pobytu w Zakopanem, na cmentarzu nad Pęskim Brzesku, jest taka tablica: narody, które tracą pamięć, tracą życie. I doświadczałem w moim domu tego praktycznie, bez wielkiego hasła, czegoś takiego, że ten mój dom był budowany na tamtym domu, czyli jakby kontynuacja. Tam dla rodziców zawsze tamto podwórko, tamta wieś, tamten teren, był dom. Dziadkowie tak umarli i zawsze mówili, że tam w domu to było tak, a tu jest tak. Ja powoli tutaj odnajdywałem dom. Tu się urodziłem, tu wrastałem, to było kolejne pokolenie. Natomiast ten dom był budowany całą tradycją tamtej przestrzeni. To było wszystko przewiezione i oczywiście musiało być spojone miłością rodzicielską. To wtedy był dom. I ja może jeszcze przytoczę takie zdarzenie. Kiedyś korzystałem z tego w wielu kazaniach, ponieważ było to dla mnie przejmujące doświadczenie. Jest pan Jacek, a on tak pięknie o tacie mówił, o ojcu, a ja miałem taką sytuację. Moi rodzice byli rolnikami, więc to byli ludzie tacy zasadniczy, jak ludzie pracujący wtedy na roli. I kiedy ja dorastając coś tam nawywijałem, porobiłem trochę głupstw, mój tatuś reagował bardzo zasadniczo, stawiał mnie tak przed sobą. Nie powiem, że mówił, że mam stać na baczność, ale ja tak mniej więcej taką pozycję przyjmowałem. I on mi tłumaczył jasno, co jest. I ciekawy był finał każdej rozmowy. Potem, kiedy wydoroślałem, byłem księdzem, on mi to powiedział, jak on to robił. Jak obserwował, że bunt we mnie narasta, albo jego oczekiwanie było dla mnie jednak dosyć mocnym, trudnym do wypełnienia, albo ja się tak po młodzieńczemu buntowałem, to każda rozmowa, ja nie czułem jakby powtarzającego się schematu, bo ona był ten sam gest, ale zupełnie w innym kontekście. On mnie brał za głowę, podchodził i ta mocna dłoń stawała się bardzo miękka, głos się zmieniał i przytulając mnie do ucha szło takie słowo: no stary, to się bierz do roboty. I to zrobił tak, że na przykład, i tu jest właśnie w domu, to jest ciekawe, że ja mogłem się wściec na mojego tatę, powiedzieć, a tam on nie z tego pokolenia, ja to wszystko, natomiast nie byłem w stanie zakwestionować z rzeczy zasadniczej. Mój tata mnie kocha, koniec, kropka. I to był finał każdej sytuacji. I to był dom przez całe lata zbudowany jakby na przeszłości, chociaż korzenie były daleko, daleko, daleko. I dlatego o tym mówię, bo mi dzisiaj w Złocieńcu to wszystko ożyło. Ten obraz tam ze wschodu przewieziony, ci ludzie tu żyjący, tu już mający dom, kolejne pokolenie, ten sam znak, który się przedasta. To są takie piękne doświadczenia. W Złocieńcu tak mi to gdzieś tam wszystko powracało z domu.
Ja jestem młodym kapłanem i najmłodszym tutaj z tej naszej rozmów niedokończonych, całego tego towarzystwa, mówiąc takim językiem kolokwialnym, ale kiedy jechałem na parafię, gdy pracowałem w Elblągu, do mojego przyjaciela tak właśnie mówię: słuchaj, jadę do domu, tu było w Krakowie, jadę do domu. A on mówi mi do mnie: wiesz, dom jest jeden. W takim znaczeniu, dom to tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest rodzina, prawda? Ja tak sobie pomyślałem, mówię: no słuchaj, no tu masz rację, że ten dom to jest to, co, to jest ta tradycja, to jest to przesiąkanie. My oczywiście później w życiu zakonnym, kapłańskim mamy też swoje domy, w zakonne domy, które nas łączą, prawda? Ale to są tak by inne relacje, ojcze prowincjale, czy jako młody ksiądz dobrze mówię, myślę, czy...
jak zdarzało mi się wjechać do mojego domu rodzinnego, pojechać odwiedzić moich rodziców, potem już mamę bądź siostrę, i kiedy przyszło mi zbierać się, żeby jechać z powrotem do zakonu, to kiedyś tak zostałem zestrofowany właściwie, nie pamiętam nawet dokładnie przez kogo, ale powiedziałem: dobra, to ja już będę jechał do domu. I usłyszałem w tym momencie: co ty mówisz? Przecież tutaj jest twój dom. Zdałem sobie z tego sprawę pewnie tak bardziej, kiedy umarła moja mama, bo rzeczywiście dzisiaj, kiedy wyruszam z mojego domu zakonnego, w którym jestem, i jadę do mojego domu rodzinnego, to rzadko mi się zdarza powiedzieć: jadę do domu, mówię: jadę do siostry. I to nie w niczym nie chcę jej uwłaczać, mam kochaną siostrę, ale tak jakoś jest. Ja myślę, że tak jak tu ksiądz biskup powiedział, dom to nie jest kwestia jakiejś struktury czy jakiegoś budynku, tylko to są ludzie. I to jest chyba najbardziej fundamentalne w tym wszystkim. To jest ta skała. Bo okazuje się, że z tymi ludźmi idzie tradycja, z tymi ludźmi idzie miłość, z tymi ludźmi idzie świadomość tego, że to jest moje miejsce. Kiedyś tak też ktoś ładnie powiedział: dom to jest miejsce, w którym ktoś na ciebie czeka. No ja tak moim braciom zakonnym czasami stawiam takie pytanie: czy nasze domy zakonne to są miejsca, w których się czeka na tych, którzy są gdzieś w drodze? Bo jeśli nie, to musimy pewnie jakoś zrewidować sposób, w jaki komunikujemy, czy w jaki żyjemy, bo to pewnie o to by chodziło. Też w tych dniach zresztą rozmawiałem z moją znajomą, która jest logopedą i pracuje w szkole, i mówiła, że coraz bardziej zauważa się w tej chwili konsekwencje tak zwanego pokolenia z kluczami do domu powieszonymi na szyi. Teraz to pokolenie przejęło obowiązki rodziców i tak naprawdę potem się okazuje, że właśnie ta tradycja, która trwała, ta kontynuacja, która nie była zależna od miejsca, ale od ludzi, jakoś coraz bardziej się rozmywa, bo nie ma tych miejsc, w których się czekało, i teraz jakby w konsekwencji znowu nie ma tych miejsc, w których się czeka. I tak, i to taka smutna konstatacja, ale pewnie jakaś rzeczywista. I dlatego takie zaproszenie do tego, żeby wracać do domu. Bo tu się wszystko zaczyna.
Ten dom to taka żywa tkanka, prawda? Porównując to do organizmu, to nie to jak ksiądz biskup właśnie mówi, że to nie te twarde mury, które się przecież zmieniają w naszym życiu nieraz, ale chodzi o tych, którzy tworzą tą rzeczywistość. To są... Kiedy myślę o domu, a najczęściej myślałem o domu jako też młody człowiek, gdy osobiście gdzieś tam przygotowywałem, szczerze powiedziawszy, kazania na śluby, na sakrament małżeństwa, bo zawsze stawałem wobec tej perspektywy, że coś zaczyna się dziać nowego, niesamowitego w życiu tych dwóch osób, które się chcą złączyć właśnie wraz z Bogiem, i żeby ten dom budowali piękny. To są chyba te największe marzenia ludzi, każdego, który chce mieć dobry dom, prawda? Ten dom, który będzie przesiąknięty miłością. Panie doktorze, mama, tata, to ci, którzy najbardziej jakby charakteryzują też. Jak to...
Znaczy, ja mam to szczęście, że i ja wyrosłem w dobrym domu i z mamą, i z tatą, i z miłością pomiędzy rodzicami, i z Bogiem. Żona wyrosła w takim samym domu, więc my mnóstwo dostaliśmy za darmo. Jesteśmy dłużnikami i staramy się to jakoś tam spłacać w różny sposób. Natomiast tu już padły dwie arcyważne rzeczy. Tata, dziecko wie, że tata go kocha. To jest chyba największy dzisiaj deficyt dzisiejszego świata. To w ogóle mężczyzna, mówię to jako mężczyzna z całym smutkiem, odpowiedzialność męska i danie pewności i żonie, i dzieciom, że są kochane. Jakbyśmy chcieli pozwalać, tutaj drugi ten element padł, dom to mama, tak. Na pewno pewną przestrzeń domu wypełnia mama i nie jest w stanie wypełnić tego żaden ojciec. Prawda? Tak jak pewien teren w domu i w funkcjach tego domu, w szczególności wychowawczej, jest zarezerwowany dla ojca i żadna matka tego nie przejmie. Prawda? Więc mamy te elementy. Dom jest jedynym miejscem tak naprawdę, w którym można wychować człowieka do wartości. Myślę, że to jest, dzisiaj nie chciałbym mówić o zagrożeniach domu, rodziny, małżeństwa, bo przecież wszyscy moglibyśmy godzinami mówić, użalać się na ten temat, a raczej chciałbym się właśnie skupić na tym pozytywnym. Co w tym domu jest takiego, czego świat nie może dać? Co dostaje dać dziecku, które ma być wychowane w świecie wartości? Ja to często mówię, że dziecko potrzebuje czterech miłości. Zobaczmy, jak rzadko dzisiaj się mówi o wychowaniu od strony potrzeb dziecka. Coraz częściej się mówi sterowanie. Takim mechanizmem, takim to zrobić, to, żeby dziecko chciało słuchać, to żeby myślało, że ono chce robić to, co my chcemy, prawda? I tak dalej. Jak zmanipulować dziecko? A tak naprawdę rozwój człowieka to jest pobudzanie do rozwoju przez spełnianie potrzeb i zachęcanie do trudu samowychowania. To jest zupełnie słowo wyszło. Pewnie by warto kiedyś zrobić audycję o samowychowaniu. To jest potworny deficyt w dzisiejszym świecie. Ale popatrzmy, czego to dziecko potrzebuje. Potrzebuje miłości mamy. W kolejności weźmy tak chronologicznie. Wtedy, kiedy jest bardzo malutkie, potrzebuje przede wszystkim miłości mamy, bo tylko mama może je zrozumieć. Potrzebuje zupełnie innej miłości taty. Ta miłość mamy otacza tu i teraz, chroni, żeby się coś w tej chwili dziecku nie stało. Miłość ojca pilnuje, żeby dziecko tak wyrosło, by dało sobie radę w życiu. To jest zupełnie inna perspektywa patrzenia. Takiego krótkowidza i dalekowidza. Również w przestrzeni czasowej. Prawda? A więc ojciec i mama dają dzieciom coś, czego nie może dać nikt z osobna. To znaczy, żaden mężczyzna nie da tego, co da mama, żadna kobieta nie da tego, co da ojciec. Dziecko, mówiąc w skrócie, potrzebuje mamę i tatę, czyli mężczyznę i kobietę. I tego się nie da zastąpić. Różne dziwaczne pomysły są sprzeczne z naturą wręcz. Ale trzecia miłość, o której się tak rzadko mówi, trzecia potrzeba dziecka, znaczy może się jej mówi, ale nie w kontekście wychowania, czy za rzadko w kontekście wychowania, to jest miłość pomiędzy rodzicami. I to jest fundament dla dzieci. Jeżeli rodzice się kochają, to znaczy, że jest bezpiecznie. Niedawno z nami bardzo przyzwoici ludzie z trójką dzieciaków, najstarsze 6-letnie, mówią, że o coś się pokłócili wieczorem, 12 w nocy. Myśleli, że dawno dzieci śpią. W pewnym momencie 6-latek niespełna staje w progu ich sypialni zapłakany. Czemu wy się rozwodzicie? W ogóle takie słowo nie padło. Prawda? W ogóle takie słowo nie padło. On już poczuło, że jakiś podniesiony głos, coś, już jest zagrożenie, bo te rozwody przecież wiszą w powietrzu. Prawda? Dzisiaj coraz więcej młodych ludzi nie wierzy w miłość do końca. To mamy trzy miłości, trzy podstawowe potrzeby dziecka. Jest jeszcze czwarta, która jest, tylko że my mamy o tym wiedzieć, chcę przypominać. To jest, dziecko ma wiedzieć, że jest kochane przez Boga. My wszyscy mamy to wiedzieć i sobie przypominać. I dzieci mają być o tym bezwzględnie przekonane, bo jeżeli nawet by zawiodły miłości rodziców, i matki, i ojca, i miłość między rodzicami, to jeżeli dziecko jest przekonane, że Bóg je kocha, że jest kochane, że istnieje miłość, to nigdy nie ucieknie od świata, nigdy nie straci poczucia sensu życia. Ja tym tłumaczę takim masową falę samobójstw na Zachodzie. Odrzucili Boga, poniszczyli relacje międzyludzkie, życie nie ma sensu. I rzeczywiście, nie jest samobójstwo, bo życie nie ma sensu. Bez miłości życie nie ma sensu. Więc ja chciałem ten wyeksponować ten element, że dom jako środowisko, jedyne środowisko wychowania dzieci. Oczywiście od dwóch rzeczy zależy przyszłość świata. My pamiętamy te słowa Jana Pawła II. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, przyszłość świata idzie przez rodzinę. Przyszłość rodziny zależy przede wszystkim od jakości małżeństwa, miłości, bo to rzutuje na całą rodzinę, ale również od dzietności dzieci. Chyba coraz mocniej o rodzeniu dzieci po prostu, prawda? Dzietności małżeństwa. Mówię to również mając świadomość, jak dramatycznie dzietność w Polsce spadła. Oczywiście jest mnóstwo czynników, które się na to złożyły, ale te dwa elementy w domu, miłość pomiędzy rodzicami, która właściwie mebluje ten dom tak naprawdę i daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim, i dzieci. Zresztą, jak jest spora gromadka dzieci, to one same siebie nawzajem wychowują, same dorastają i w tym leży przyszłość świata. Jestem przekonany.
No właśnie.
Małżeńskiej dzietności małżeństwa.
Takie pytanie może do ogółu, bo ta miłość właśnie, która łączy, często, księże biskupie, my też się spotykamy jako duszpasterze z tą rzeczywistością, kiedy widzimy dzieci w różnym wieku, ale poranione przez brak miłości tej rodzicielskiej, kiedy obraz miłości jest zachwiany od samego początku, kiedy oni na spotkaniach nie widzą z kapłanem, wykazują te braki, prawda, i pytają ojcze, czy proszę księdza, czy swoich nauczycieli, jak to zrobić, jak to przeskoczyć, skoro u mnie w domu to jest zupełne zaprzeczenie tej miłości, prawda? I my musimy, no właśnie, jak im nieustannie też towarzyszyć, młodym ludziom?
Ja moim braciom w kapłaństwie mówię takie słowa, że w takiej sytuacji, jakiej my znaleźliśmy się, a szczególnie młodzi ludzie, są takie sytuacje, gdzie parafia w jakimś wymiarze musi stać się rodziną zastępczą. Używam tego terminu z całą świadomością, bo ktoś musi im pomóc, bo utrzymanie nadziei, że niekoniecznie trzeba przegrać, kiedy nie ma tego, co pan doktor powiedział, co mówiliśmy, że o pięknie domu, i cała armia ludzi nie otrzymała tego, nie dostali. Dzisiaj mają swoje ileś tam lat, naście lub jeszcze więcej i te rany są faktycznie zadane. Ja byłem zdumiony takim wydarzeniem sprzed roku czy dwóch, bo się czas biegnie szybko. Robię taki wideoblog dla młodych ludzi. I mieliśmy taki pomysł, żeby oni napisali coś o przeżywaniu swojego postu. I na koniec obiecałem, że będą jakieś książki. Przeczytałem w jedną noc, nie byłem w stanie przestać czytać, książkę Tima Gennaert, Silniejszy od nienawiści. To jest taka tragiczna książka człowieka, którego mama przywiązała do słupa, jak odchodziła, potem cała tragedia. I proszę wyobrazić, ja trochę ich rozesłałem, a potem kupowałem te bez końca i wysyłałem książki, dlatego że oni się tym dzielili. Ja kiedyś zasygnalizowałem i potem mi te dorastające dzieci odpisywały, że najpierw rzucały tą książką, a potem zaczynały się z niej uczyć, co mają zrobić, jak one w domu znalazły się w zbliżonej sytuacji, w razie na pewno nie dostały miłości. I on kończy tę książkę takim stwierdzeniem, on język ma taki, jaki ma, i kończy, że chciałby zanegować, ja to nazwał tak, durnym piewcom bez nadziei, że jednak można zacząć. I on bardzo pięknie napisał, panie doktorze, o swojej rodzinie, że ponieważ on nie ma doświadczenia miłości, to dzieciom daje to, co było jego tęsknotą. Znalazł sobie zdefiniowanie. On nie dostał tego, ale wiedział, za czym tęskni. Wiedział to, co w nim było. I on teraz robi wszystko, żeby podarować dzieciom tę własną tęsknotę miłości. Ciekawe takie doświadczenie.
Tęsknota zawsze jest.
Jeżeli mogę. Proszę. Bo tu mi się nasuwa niesamowity przykład z życia. Chłopaka, który wyrósł od małego dziecka, w domu małego dziecka, potem dom dziecka. Matkę widział dwa razy w życiu, raz trzeźwą, raz pijaną. Zero doświadczenia domu. Przepraszam. I ten chłopak nazywający dom dziecka, to jeszcze stary socjalistyczny dom dziecka, bez Boga całkowicie, tam nawet ochrzczony nie był, nazywał więzieniem. I on gdzieś tam w szkole średniej uczył się, poszedł do liceum i poszedł na katechezę. Tak dla wybuchu poszedł, bo pytali go, czy będzie chodził, to sobie pochodzi, dłużej poza więzieniem będzie. I tam spotkał kapłana, który mu stawiał pytania, on zaczął odpowiadać. Ochrzcił się, pierwsza komunia, bierzmowanie, do bólu nawrócił. Ten kapłan posłał go na studium rodziny, takie dwuletnie, wówczas studium pomaturalne było w Poznaniu. Tam się spotkaliśmy. Chłopak się uczył, co to znaczy być rodziną, pytania tego typu. I jestem ojcem rodziny, wracam po pracy, przekraczam próg i co dalej? On nigdy tego nie widział. Prawda? I zginął mi na 15 lat. Potem spotykam go po 15 latach, gęba od ucha do ucha, szczęśliwy ojciec, trójki dzieci, żona, dom, jedyny żywiciel rodziny, umówili się z żoną. To opowiadam, i dobrze funkcjonuje rodzina z gościem, który w zasadzie przez współczesnych wielu psychologów byłby skazany, że trauma z dzieciństwa, koniec. I bardzo wielu ludzi się rozsiada w tych swoich bólach dzieciństwa. A to też wynika troszkę z zapomnienia tego, o czym wspomniałem, samowychowania. Ten chłopak podjął nieprawdopodobny trud samowychowania, jednocześnie połączony z łaską. I nie ma rzeczy, której nie można przerobić, przekopać. No człowiek jest źródło wzrostu człowieka, jest w środku, prawda? Jeżeli człowiek podejmie trud i jeszcze wesprze się łaską, no to nie ma tego, czego nie może odrobić. I myślę, że tą perspektywę, że można samowychowaniem, spartą łaską, przekroczyć to, czego nie dostaliśmy za darmo w rodzinie. Ja dostałem za darmo z rodziny bardzo dużo, moja żona też. Ale ci, którzy nie dostali za darmo i dojdą do tego samego poziomu, to im to dużo bardziej smakuje. Bo to jest zabarwione ich autentycznym trudem, prawda? A będziemy rozliczani z talentów. Więc ci, którzy mniej dostali w rodzinach, niech wiedzą, że perspektywę mają. Tylko wymaga to
wysiłku. To dziś koresponduje też z tym nietraceniem nadziei. Ja tak znowu to odnoszę do Ojca Świętego Franciszka, który nam mówił w niedzielę chyba palmową to było, że człowiek, szatan próbuje też odebrać nadzieję, tą chęć walki, podejmowania i to możemy przenieść na rzeczywistość grzechu, a też każda rzeczywistość człowieka nieraz jest podszyta taką fałszywą beznadzieją, że my nic w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić, że to jest już sprawa beznadziejna, a tymczasem żywe przykłady, tak jak pan nam tutaj właśnie mówi, to wszystko jest w zasięgu naszych ludzkich możliwości, ale też mamy te systemy, te działania sprawdzone, bo jest na przykład domowy kościół, prawda, który pomaga rodzinom. Dzisiaj mamy pan Jarosław i pani Beata, są z nami, małżeństwo. Kochani, a jak wasze doświadczenie?
Ja chciałem powiedzieć, że w naszym małżeństwie właśnie tak różnie bywało. Myśmy weszli ten sakrament, to po roku, dwóch zaczęliśmy dostrzegać właśnie jakieś tam trudności, tak? Gdzieś jakieś życie obok siebie, trudności z wychowaniem dzieci. I myślę, że dzięki wielkiej łasce Pana Boga raz mogliśmy to zauważyć, a dwa, że właśnie trafiliśmy do domowego kościoła, do wspólnoty, która właśnie uczy małżonków budować jedność, budować relacje między sobą. Pan Bóg przez ten czas obdarzał nas dziećmi. Mamy ich sześcioro. To jest tak, że nie zawsze umieliśmy się cieszyć z tego daru. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest wielkie błogosławieństwo, wielka radość, wielkie szczęście. Nie zawsze tak było. Myślę, że to jest wielka zasługa właśnie domowego kościoła, że raz zbliżyliśmy się do siebie, ale też myślę, że w naszych rodzinach nie do końca było tak, że właśnie tak jak tutaj pan Jacek mówił, że był taki wielki zastrzyk miłości, który później gdzieś tam procentuje. My jak, no oczywiście wnieśliśmy wiele dobrych rzeczy z naszego domu, z naszych rodzinnych domów, ale też właśnie tutaj mówiliście o tych brakach i później kompensowaniem tego, chęcią ogromnego kompensowania w wychowaniu własnych dzieci. I myślę, że myśmy właśnie dzięki zbliżaniu się do Pana Boga, przyjęciu Jezusa do swojego życia, zapragnęliśmy po prostu przekazywać naszym dzieciom wiarę, autentyczną wiarę, żeby ona nie była taką wiarą na pozór, na pokaz. Zresztą dzieci bardzo szybko jak gdyby wychwytują fałszywe postawy. Nie można przenosić fałszu do relacji między dziećmi, bo one się tylko po prostu gorszą tym i w zasadzie skutek jest odwrotny, odwracają się od Pana Boga. My też jak gdyby, no bardzo cieszymy się, że tak tutaj byliśmy na rozważaniu różańcowym, trafiliśmy na dwie ostatnie tajemnice, zanim tutaj dojechaliśmy i akurat jak gdyby na ten nasz dzisiejszy czas, który przeżywamy, otóż mamy syna, który no też dzięki łasce Bożej właśnie poszedł za głosem powołania i jest od września w postulacie księży misjonarzy Saletynów. I właśnie było to dla nas takim bardzo dużym no, bardzo dużym przeżyciem i też szczególnie jak odprowadzaliśmy go na dworzec. Myślę, że on celowo właśnie też opóźniał wyjazd, żebyśmy uniknąć po prostu długich pożegnań. Także przyjechaliśmy do Piły i praktycznie wsiadł tylko do autobusu i odjechał. A myśmy wracając z Piły, z dworca autobusowego do Trzcianki, praktycznie całą drogę nam łzy leciały. Nawet nie odzywaliśmy się do siebie. No, odbieramy to jako taką łaskę Pana Boga. Każde dziecko kiedyś odchodzi, wchodzi w dorosłe życie. My go nie straciliśmy, mamy go po prostu gdzieś tam daleko. Właśnie dzisiaj do nas dotarł. Może tyle.
Każdy z nas, kapłanów, też pamięta ten moment. To też tak jest. Tak jest. Charakterystyczne. Pani Beato, to jest takie no, przygotowanie, prawda? Macie szóstkę dzieci, a więc to jest też konkretne dojrzewanie do rzeczywistości domu, do rzeczywistości obrazu kobiety, który wcale nie jest ujmujący, że kobieta daje życie, oddaje całe, ofiaruje swoje życie na wychowanie, prawda? A przecież wielu krzyczy, że to jest jakieś nienowoczesne, że szkoda. A przecież z tego się rodzi miłość, prawda? I taka chwila, kiedy odprowadzacie syna, to było przygotowanie przez całe wasze życie też do tego, żeby dać dalej.
Ja myślę, że to, że się akurat rodziły kolejne dzieci, tak teraz, jak mąż powiedział, to naprawdę wielka łaska, ale też to, co jeszcze powtórzę za moim mężem, że uczyliśmy się miłości, ale takiej coraz większej. Ja powiem, że kiedyś dawno to myślałam, że jak się pierwsze dziecko urodziło i drugie miało się urodzić, to tak sobie myślałam, że ja nie potrafię, nie będę umiała tego drugiego dziecka tak mocno kochać, jak to pierwsze. A to się dzieje inaczej. Serce się rozszerza i jest człowiek w stanie przyjąć i dawać tej miłości dużo więcej niż myśli. Ale powiem tylko tak, że Pan Bóg jest wielką, bardzo mocno nas wspiera w tym wszystkim i po prostu uczy nas tej miłości. Miłości też do siebie wzajemnie i do naszych dzieci. Uczy nas po prostu odbierać je takimi, jakimi są praktycznie. Nie takimi, jak sobie wyobrażamy, że chcielibyśmy, żeby były, ale takimi, jakie one są. I faktycznie każde dziecko jest takim wielkim, wielkim, wielkim darem. I ja tak na przykład żałuję, że tak od początku nie wiedziałam, że to jest taki wielki dar. Tylko teraz, tak jak już patrzę, jest szóstka dzieci, one już są takie duże. Ten czas tak szybko przeleciał i tak nieraz mam taki żal, że niektóre chwile tak nie zapamiętałam, że nie przeżyłam tak bardzo mocno świadomie. I mówię, że to jest ten dar i łaska, którą Pan Bóg dał nam przeżywać aż w sześciorgo dzieci, a później no wiadomo, że każde kolejne dziecko naszych dzieci to też jest nasze dziecko.
To jest niesamowita moc rodziny, prawda? Takiej normalnej, kochanej rodziny, w której rozwija się miłość, bo to księże biskupie po oczach widać.
Ale jest jeszcze jest jeden wymiar. Ja jeszcze wspomnę o jednym moim doświadczeniu. Bo to jest tak słucham, bo potem dzieje się coś takiego nieuchronnie, że z tym własnym doświadczeniem domu trzeba nam zbudować kolejny dom. Tak jest z dziećmi, tak jest z nami. I ja pamiętam, bo to jest świeże, jak przyszedłem jako biskup do diecezji korzeńsko-kołobrzeskiej, najpierw przeżywałem z ogromnym bólem wyrwanie z mojego domu, jakim była diecezja żołnierskiego-kołobrzeska. Rzeczywiście bolało mnie jak licho, tym bardziej, że korzenie już zapuściłem mocno, bo lat już trochę mam. Ale ciekawe miałem doświadczenie z moim tatą. Ja mówiłem o takim geście, jak ja dorastałem, byłem z Markaty, ale jeszcze już go na tej ziemi nie ma, jest z mamą w niebie, ale był jeszcze. Mamy już nie było, jak ja przyszedłem do diecezji, a on jeszcze był. I długo nie zauważałem. Tak przez rok był mniej więcej spokój, A po roku często dzwoniłem, bo tak, mama umarła, ja przedtem odwiedzałem ich bardzo często, po drodze, w Świebodzinie, w diecezji, nagle zniknąłem, rzadko zacząłem przyjeżdżać i mój stary ojciec to przeżywał tak trochę boleśnie. I w którymś momencie mówi tak, dzwoni gad, mówi, a gdzie ty jesteś? No ja mówiłem, czasem w Pile mnie zastał na telefon komórkowy, czasem w Złocieńcu, czasem w Szczecinku albo w Koszalinie. I tak mówiłem i nie pamiętam, ile to już minęło, półtora roku, dwa lata może. I któregoś wieczoru tam tata dzwoni i mówi, słuchaj, a gdzie ty jesteś? A ja powiedziałem, w domu. I usłyszałem taki oddech i mówi, wiesz, czekałem, kiedy to powiesz. Stary, mądry ojciec, który wiedział, że jak ja powiem, że jestem w domu, będąc w Koszalinie, to już on może być spokojny, bo ja jestem u siebie. To też jest ciekawe doświadczenie, że coś się otrzymuje, ale potem trzeba zbudować. Trzeba się odnaleźć u siebie, trzeba być, bo w domu to się jest u siebie. Dom ma to, że ja czuję się, że jestem u siebie. Wszystko jest w porządku. Wtedy się używa słowa dom. Dopóki mówiłem w Koszalinie, tata mówi, oho, to jeszcze jest nie stary, mądry ojciec, który doskonale, ale to jest ten dar, o którym pan Jacek też mówił, jest ten dar, który my dostajemy, bo to się po prostu dostaje i koniec. Jak nie, no to trzeba go się nauczyć i ten przykład jest doskonały, to świadectwo cudowne, że można to zrobić. Ja przyznam się, że ja nawet takich książek trochę poszukiwałem, właśnie ludzi, bo żeby pomóc temu pokoleniu, w którym zbyt wielu nie ma niestety tego doświadczenia i żeby nie tylko zabiadolić się na tym, że nie ma, tylko dać im jakąś pomoc, począwszy od rozmowy indywidualnej czegoś, to trzeba, to te świadectwa też tych ludzi, ich sposób wygrywania życia, pomimo tego, co można nazwać falstartem, prawda? No bo jeden to otrzymał, i już, no rośnie. I to było takie naturalne, że w ogóle nieuświadomiane też. To się po prostu chłonęło, karmił się człowiek tą miłością i w ogóle nie próbował nawet
łapać. A w tej rzeczywistości, prawda, Kościoła też, w której żyjemy, mamy też konkretne pomocy, prawda? To jest ten moment, kiedy no, mamy domowy Kościół, ale też struktury Kościoła wychodzą z wielką tą pomocą dla rodzin, prawda? Do tego, by ten dar, który nieraz nie otrzymali ludzie, prawda? Bo tak jak pan doktor mówił, że wielu z nas otrzymało, ale tak też tutaj padają te zdania, no wielu ludzi nie otrzymało tego daru miłości domu. I teraz to samo wychowanie, ta pomoc też dzieje się w tutaj naszej strukturze Kościoła, która nie jest skostniała, ale właśnie nieustannie żywa, księże Andrzeju, i to jest też ta rzeczywistość duszpasterska, prawda? Jak to...
Duszpasterstwo rodzin. No to, co Ojciec Święty też, Jan Paweł II też napisał w Familia Consortio, że są te tak trzy etapy przygotowania do rodziny. I to jest chyba bardzo ważne i tutaj rodzina, pierwsza rodzina to jest to przygotowanie dalsze, gdzie rodzice patrzą na swoich rodziców i no i widzą w nich Boga i często mówimy o tej hierarchii wartości, potem jeszcze na pierwszym miejscu jest zawsze Bóg, potem są rodzice i potem są dzieci, potem wszystko inne. Potem jest to przygotowanie dalsze, które, znaczy bliższe, gdzie no, oni się uczą i w szkole, i właśnie o miłości, o małżeństwie, potem przygotowanie już bezpośrednie, gdzie to często dokonuje się właśnie już w tej, gdzie się ma pod ręką właśnie, przychodzi się z pod ręką z narzeczoną czy z narzeczonym i wtedy oni się no, przygotowują, no ja myślę, że często przez przykład, patrząc i rozmawiając właśnie z doradcami, tutaj Batka i Jarek są również doradcami życia rodzinnego. I te rozmowy, oczywiście nie tylko o NPR-ze, ale przecież o życiu, gdzie oni ze swojego doświadczenia mówią po prostu o tym, jak przeżywają rodzinę, jak przeżywają miłość, jak sobie radzą z trudnościami, z kłopotami i potem no właśnie czym jest dziecko. My robimy akurat w diecezji koszeńsko-kołobrzyskiej takie weekendy dla narzeczonych, a więc taka forma dialogowa, rekolekcyjna przygotowania do małżeństwa, gdzie są często obecne właśnie trzy pary małżeńskie i jest okazja, że tak powiem, do takiej rozmowy indywidualnej z narzeczonymi i też właśnie często w gronie męskim, w gronie kobiecym rozmawiają po prostu o wartościach. No i potem, no, gdy już są przygotowani do tego małżeństwa, już są małżonkami, to oczywiście duszpasterstwo rodzin proponuje bardzo dużo rekolekcji. No, nie tylko rekolekcje domowe kościoła, które są, no, tak już bardzo, bym powiedział, silnie utwierdzone w tradycji, bo to wiele, wiele pokoleń, jest ponad 30 tysięcy ludzi, którzy należą do domowego kościoła i ta formacja cały czas się jakoś tak mocno utwierdza, ale też rodziny szlachtackie, są też rekolekcje dla mężczyzn, tutaj niedawno mieliśmy właśnie takie rekolekcje, przeżywaliśmy rekolekcje dla kobiet, rekolekcje dla małżeństw również, potem są takie rekolekcje tematyczne, które wychodzą naprzeciw różnym problemom. No i nie chcę też może zapominać o również do takich punktach poradnictwa rodzinnego. My to nazywamy taka poradnia zintegrowana, gdzie gdy przeżywają jakikolwiek problem, czy to rodzice, czy sami małżonkowie ze sobą, mogą zawsze przyjść i spotkać się z doradcą, z kapłanem, mogą się spotkać z prawnikiem, z psychologiem, z osobą, która jest właśnie od uzależnień, nie? Bo żeby chociażby właśnie ten problem alkoholowy, czy też no, narkotykowy, jeżeli chodzi o na przykład o dzieci, czy w ogóle jakiekolwiek uzależnienie. I stąd, no, można by powiedzieć, no, ilość jest niewyczerpana i zawsze no, najważniejsze jest spotkać się z bardzo konkretnym problemem, ażeby można było go rozwiązać. No i pewnie duszpasterstwo cały czas będzie się gdyby przystosowywało do tych wszystkich problemów, które właśnie małżonkowie czy też rodzice przeżywają.
Czas w naszych rozmowach niedokończonych bardzo szybko płynie, bo to już powoli zaprosimy naszych radiosłuchaczy do telefonów, ale oczywiście my tutaj będziemy kontynuowali dalej naszą rozmowę w międzyczasie, słuchając głosów czy pytań naszych radiosłuchaczy. I numery telefonów dzisiaj do naszego studia to 94 367 15 91, powtórzę, 94 367 15 91 lub jeszcze mamy jeden numer telefonu, 94 367 11 37, 94 367 11 37. Teraz zagramy piosenkę dla wszystkich mam kapłanów. Dla Ciebie, mamo, taką piosenkę. I tą piosenkę będzie śpiewał tutejszy proboszcz, tak? Wykonawcą jest, z tego co mi wiadomo, więc piękna dedykacja. Też na pewno ksiądz proboszcz dedykuje ją i swojej mamie, która zmierza do domu już chyba, więc pozdrawiamy mamy księdza proboszcza i dla niej też dedykujemy tą piosenkę.
Jest takie imię na świecie, znane już dziecku małemu. To imię najdroższe, mama, najmilsze sercu każdemu. To imię najdroższe, mama, najmilsze sercu każdemu. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość Twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość Twoją wyśpiewać.
niezdolna ludzka jest mowa. Do kogo cię, mamo, porównać? Jak ci powiedzieć, co czuję? Na widok twój bowiem, mamo, serce się bardzo raduje. Na widok twój bowiem, mamo, serce się bardzo raduje. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Pragnę uklęknąć, całować chcę twoje dłonie i proszę przytul do serca, bo moje ciągle zlęknione. I proszę przytul do serca, bo moje ciągle zlęknione. Kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Jak dobrze mi, mamo, jest z tobą, gdy jesteś tuż obok mnie. I wszystkim chcę dziś powiedzieć: mamo, kocham cię. I wszystkim chcę dziś powiedzieć: mamo, kocham cię. Mamo, kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa. Kochana mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśpiewać. Niezdolna ludzka jest mowa.
Ta druga 33, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dzisiaj rozmawiamy na temat domu. Dom, tu wszystko się zaczyna. Naszymi gośćmi są ojciec prowincjał, w prowincji zmartwychwstańców, Wiesław Śpiewak. Cieszymy się permanentnie z obecności. Pan doktor Jacek Pulikowski, Państwo Jarosław, Pani, przepraszam, Beata i Pan Jarosław Wicher i ksiądz Andrzej Wachowicz, to duszpasterstwo diecezjalne rodzin. Był z nami obecny jeszcze ksiądz biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Już pożegnał nas, także obowiązki pasterza diecezji jutrzejszej, odległość też tutaj zmusiły go do dalszej drogi. Pozdrawiamy księdza biskupa i dziękujemy za to świadectwo ubogacenia nas w tego wieczoru o rodzinie, o domu, o którym rozmawiamy. Jeszcze przypomnę numery telefonów raz, dlatego że to nie są te numery, które zazwyczaj nasi radiosłuchacze znają. 94 367 15 91, to pierwszy numer, i drugi 94 367 11 37. Powiedzmy sobie, bo taką wielką postacią świetlaną dla nas jest oczywiście Ojciec Święty, więc ten przykład z życia.
Ojciec Święty na spotkaniu rodzin w zeszłym roku, na przełomie maja i czerwca, dał takie wspaniałe świadectwo o swojej rodzinie i o swoim domu, które tutaj przygotowałem, bo jest to rzeczywiście bardzo, bardzo piękne świadectwo. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił tam: jakie mam wspomnienia z mojej rodziny? Byłoby ich tak wiele. Zasadniczą sprawą dla nas jako rodziny zawsze była niedziela. Niedziela zaczynała się już jednak w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo w tym czasie popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak rozpoczynała się niedziela. Już wchodziliśmy w liturgię, w atmosferze radości, a następnego dnia szliśmy na mszę świętą. Nasz dom był blisko Salzburga, a więc mieliśmy dużo muzyki, Mozart, Schubert, Haydn, i kiedy rozpoczynało się Kyrie, jakby otwierało się niebo. A potem w domu ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Następnie razem wiele śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem, już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas wszystkich, a cała rodzina śpiewała. Mój tato grał na harfie i śpiewał. Są to niezapomniane chwile. Potem oczywiście wspólnie podróżowaliśmy. Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były czymś pięknym. Przygody, gry i tak dalej. Jednym słowem, byliśmy jednego serca, jednej myśli, z wieloma wspólnymi doświadczeniami. Nawet w czasach bardzo trudnych, gdyż był to czas wojny, a wcześniej dyktatura, później zaś bieda. Ale była między nami ta wzajemna miłość. Silna była radość również z powodu rzeczy prostych. Także mogliśmy wytrzymać i pokonać także i te trudne rzeczy. Wydaje mi się, że to było bardzo ważne, że nawet małe rzeczy dawały radość, bo w ten sposób wyrażało się serce drugiej osoby. Dorastaliśmy tak w przekonaniu, że warto być człowiekiem, bo widzieliśmy, że dobroć Boga znajdowało odzwierciedlenie w rodzinach i w rodzeństwie. I prawdę mówiąc, gdy próbuję sobie wyobrazić trochę, jak to będzie w raju, to zawsze odczuwam, że troszkę tak, jak w czasie mojej młodości i mojego dzieciństwa. Przepiękne świadectwo, które właściwie tutaj podkreśla również ten stół wspólny, stół modlitwy i stół, gdzie rodzina się zbierała przy posiłku. Chyba to też jest takie ważne, że tam, gdzie dom, tam jest stół, gdzie można po prostu mówić o swoich troskach, pragnieniach, kłopotach. I że tutaj co Ojciec Święty właśnie mówił, że nawet te drobne rzeczy dawały radość, nie? Bo wtedy otwierało się serce drugiej osoby, nie? I to jest chyba też takie piękne w budowaniu tych więzi rodzinnych.
Myślę, że też jest taka rzeczywistość, którą dostrzegamy też, że zobaczmy nawet o tym stole mówiąc, posiłek jest nie tylko zwykłą czynnością fizyczną, którą każdy odbywa, ale ten stół, posiłek, to jest rzeczywistość, wręcz nawet możemy określić takim terminem sakralna, w tym znaczeniu, że ona gromadzi ludzi, gromadzi rodzinę. I mimo, że chcemy wyciągać to, co piękne w rodzinie, ale też widzimy, że nieraz wielu młodych ludzi, w wielu rodzinach to jedzenie jest takie, że każdy, mówiąc znowu takim językiem kolokwialnym, swoją miskę, swój pokój, prawda? I gdzieś to jest rozbicie i wtedy nie ma tego dostrzegania tych małych rzeczy, tego cieszenia się, ale też i przeżywania nieraz z trudności, które się rozwiązuje w pewnej wspólnocie, prawda?
Można dopowiedzieć coś, to nie tylko zanikło wspólne jedzenie. Już mówię o meblach, które temu nie sprzyjają i tak dalej, ale zanikło w ogóle świętowanie. Prawda? Rodzina nie świętuje. Ja wiem, na przykład w rodzinie mojej żony imieniny, urodziny, rocznice ślubu, to było, zawsze było świętowane. Między innymi jednym z ważnych elementów świętowania była wspólna msza, znaczy wszyscy szli na mszę świętą w intencji jubilata, solenizanta czy kogoś tam, prawda? Kogoś to w danym dniu świętował. Znam takie małżeństwo, nie znam, bo znam, znałem, bo już nie żyją. 55 lat żyli razem i pobrali się 13 i każdego 13 każdego miesiąca siadali do świętej kolacji. Odświętnie ubrani i były kwiaty dla żony. Przez 50 parę lat, prawda? I to, tak, dla mnie to było wzruszające, jak się o tym dowiedziałem. Znałem tych ludzi, w tym domu zawsze było sympatycznie. Nie wiadomo dlaczego, tam po prostu było sympatycznie. Tak? Ludzie, którzy świętują, eksponują rzeczy dobre, wybierają z przeszłości rzeczy dobre i ten dom jest napełniony atmosferą dobra. Ludzie, którzy się kłócą, wypominają, czepiają się wyłącznie złych rzeczy, eksponują te złe. I powiedzmy dwie rodziny z taką samą historią. Jedni świętują, a drudzy wypominają sobie rzeczy złe, w zupełnie innej kondycji są po latach. To jest... Także to przywrócenie takiego pięknego świętowania w rodzinie. Oczywiście świat nam organizuje nam brak czasu, tak? Zagonienie pewne, atrakcje ekstra, które nas wyrywają z domu, ale można to świadomie się temu przeciwstawić. I należy to robić.
Ojcze.
Znaczy ja w obronie tego stołu jestem. Tak się złożyło, że kawałek mojego życia przeżyłem we Włoszech i kiedy wszedłem w rzeczywistość takiego zwyczajnego włoskiego domu właśnie, troszeczkę poza może struktury zakonne, będąc księdzem parafialnym czy proboszczem takiej malutkiej wspólnocie 150 osób, to się blisko tych ludzi było, bo albo się było blisko nich, albo się po prostu nie było. I bardzo mi się spodobało, jak to wyglądało w tych domach, chociażby właśnie jeżeli chodzi o posiłek, jeżeli chodziło o obiad. To wszyscy siadali, było rozdawane jedzenie i zaczynało się jeść dopiero wtedy, kiedy wszyscy mieli już na talerzach jedzenie. To nie było tak, że ja jem od razu, bo jem szybko, żeby było ciepłe, tylko najpierw każdy dostał swoją porcję makaronu, no bo tak Włosi mają, na pierwsze danie, prawda, czy przystawkę się siadało do tego i talerze były zbierane dopiero wtedy, kiedy wszyscy skończyli. Nie było serwowanego drugiego dania, dopóki pierwsze nie było zjedzone, prawda? I wszyscy, również pani domu, czy pan domu, ten, kto przygotowywał posiłek, siadał razem ze wszystkimi i razem ze wszystkimi ten posiłek spożywał. I ja się nauczyłem właśnie tego, że spotykamy się przy stole nie po to, żeby tylko i wyłącznie zjeść, ale po to, żeby się spotkać. I to była rozmowa i taki drobiazg, prawda? Raz zdarzyło się, że na Boże Narodzenie nie pojechałem do mojego domu zakonnego w Rzymie na obiad, bo akurat zatrzymały mnie pewne rzeczy w parafii i zostałem tamże i poszedłem do takich ludzików, którzy mnie zaprosili i usiedliśmy do obiadu w pół do pierwszej. Ja wróciłem do siebie na plebanie, była praktycznie 9 wieczorem, a w domu, jak byłem w domu generalnym, tośmy siadali do obiadu o godzinie 1 i o godzinie właściwie za 10:02 ja już mogłem spokojnie wracać do siebie na górę. Także nie chcę tutaj mówić, że to źle było, tylko to jest pewnie ta rzeczywistość, która wymagałaby, czy jest piękna ona i zauważyć jej piękno, że możemy, bo jak siedzimy przy stole, to sobie między jednym a drugim kęsem możemy też pewne rzeczy powiedzieć. Możemy się pewnymi rzeczami podzielić, możemy się po prostu zwyczajnie spotkać i w tym momencie nawet nie zależy od to, jak wiele nas jest, ale to, że jesteśmy, że ktoś nie był sam. Podoba mi się w niektórych naszych domach, jak na przykład ktoś się spóźni przykładowo, bo akurat, nie wiem, wykładał coś, czy był w szkole, że on wraca i nie musi jeść sam. I tylko jest na przykład któryś ze współbraci, który gdzieś tam może się krząta i mówi, to ja usiądę z tobą, będę może pił herbatę, ale żebyś ty sam nie jadł.
Ja nieraz obserwuję tak ad vocem szybko, najbardziej smutne nieraz są, tak z mojej strony wydaje mi się, nieraz patrzę na ludzi, smutnie sami spożywają posiłek, obiad. To jest też wyraz naszych czasów. Ten smutek, samotność, to w tym się też wyraża ta samotność człowieka, który sam spożywa w różnych miejscach posiłek. Odbierzmy telefon, mamy już pierwszy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Witamy, Panie Pawle.
Ja chciałbym powiedzieć z pozycji człowieka starszego, ale jednocześnie mam świadomość, że doświadczenia nie mierzy się ilością przeżytych lat, bo to jest zawsze, powiedzmy, taki rodzaj łaski. Więc dom rodzinny, a przede wszystkim tutaj oddaję hołd mojej nieżyjącej matce, ona, właśnie jej miłość wpłynęła w decydujący sposób na kształt mojego życia. Do drugiego roku życia wychowywałem się z matką, potem od drugiego do piątego bez matki, u obcych ludzi. Doznałem wiele ucisku, ojciec był w Rosji i potem powrót do matki i matka towarzyszyła mi, jej obecność, aż do momentu, kiedy opuściłem dom, ale właśnie przykład takiej, powiedzmy, gorliwej postawy trwania. Nawet jak ojciec był w Rosji, to matka się bardzo modliła, on wrócił z tej Rosji i powiedziała, zawsze matka mówiła, tatuś na pewno wróci. Jej właśnie niezłomna wiara. Kiedy byłem młodzieńcem i różny człowiek miał takie, powiedzmy, te młodzieńcze zagrania, wychodziło się z domu, to matka mi mówiła jedno słowo zawsze, jedno zdanie. Pamiętaj, synu, Pan Jezus wszystko widzi. To było jedno zdanie, a drugie zdanie, pamiętaj, synu, że mam do ciebie bardzo duże zaufanie. Ja tego zaufania starałem się nie zawieść. I właśnie to, że w momencie, kiedy byłem dzieckiem, to była taka fascynacja właśnie Bogiem. Mimo, że miałem do kościoła 7 kilometrów, to ja tam chętnie biegałem na wszystkie nabożeństwa majowe, czerwcowe i to w ogóle było jakimś takim rodzajem wewnętrznej potrzeby. Potem, kiedy przyszedł ten czas takiego... Halo?
Jesteśmy cały czas, Panie
Takiego
Panie.
Przewartościowania, kiedy życie czeka w tryby, jakoś tak się mówi, wkręca, no to tutaj nastąpiło pewne oddalenie, ale tutaj taka droga jak tego syna marnotrawnego, potem ten powrót, bo on był taką organiczną potrzebą, właśnie powrót do Boga. I teraz jeśli mówimy o czasie kryzysu obecnie, to ja uważam, że czas kryzysu to także kryzys wartości, bo nie można się zatrzymać tylko na poziomie takiego sloganu, że Bóg jest najwyższą wartością. Jeśli się, że konieczne jest wykonanie takiego wysiłku celem poznania Boga, bo tylko jeśli się Go pozna, no to możemy Go pokochać, bo nie można pokochać kogoś, kogo się nie zna. Bo ta rzeczywistość, którą dotykamy, prawda, to co widzimy, wszystko to jest coś takiego, co ma cechy pozorności. I stąd ta sugestia Pana Jezusa, żeby wypłynąć na głębie, żeby na przykład odbyć taką podróż w głąb samego siebie. I w ten czas, kiedy człowiek pozna Boga i tą Jego taką niezawodną miłość, no to Bóg staje się rzeczywiście bardzo ważną częścią naszego życia i wszystkie inne wartości zaczynają maleć, stają się drugorzędne. Bóg jest rzeczywiście najwyższą wartością i następuje etap porządkowania życia. I to, co się mówiło kiedyś, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym. Więc wydaje mi się, że to jest początek jakiegokolwiek, powiedzmy, życiowego sukcesu, żeby zaczynać od Boga. To tyle. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję, Panie Pawle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie doktorze, świat wartości, tego co podstawowe, bo tutaj Pan Paweł o tym mówił, jak go to też uchroniło gdzieś w jego życiu.
Tak, my właśnie żyjemy w świecie, który próbuje nam wszystkie wartości zniszczyć, zdeptać, ośmieszyć, wyszydzić nawet bym powiedział, prawda? A badania pokazują, że ci, którzy się trzymają świata wartości, tych prawdziwych, czyli bożych, katolickich, ci się nie gubią w życiu. Nam się mówi, wy katolicy się rozwodzicie. Jeżeli katolikiem nazwiemy ochrzczonego, no to tak, katolicy się rozwodzą. Natomiast są badania sprzed kilku lat, które pokazują, kto się tak naprawdę rozwodzi. To jest ze Stanów Zjednoczonych. 50% w grupie badanej było rozwodów. Z czego? Zawarty w kościele, jakimkolwiek, tam jest różnorodność dosyć duża wyznań i religii, to już było 30% w tej grupie. Ale idziemy dalej, tam gdzie praktykowali, czy to było na poziomie naszej codziennej mszy świętej, 2% rozwodów. I tam gdzie byli trochę ponadprzeciętnie, bo nie tylko, że chodzili w niedzielę do kościoła, po naszemu powiedzmy, ale również się codziennie modlili. W tej grupie było 0,07%, 0,07%, prawda? No więc to nie wymaga, myślę, nawet komentarza, prawda? Sprawa jest oczywista. Ci, którzy wyszydzają świat wartości, którzy obrażają, wyśmiewają Boga i tak dalej, oni są wrogami każdej społeczności, bo nie tylko, że są wrogami Kościoła, prawda? Oni niszczą podstawy bytu społeczeństw, prawda? I to, że oni mają w rękach władzę, że mają w rękach media i tak dalej, no jest jakimś paradoksem historii chyba. Ja myślę, że to się skończy. Ja ciągle wierzę, że to się skończy.
A przeżywając rzeczywistość rodziny, bo to mamy też powiązanie z tą rzeczywistością wiary. Wiary, która nie jest tylko aktem takim gdzieś dokonanym kiedyś zewnętrznie, ale jest aktem bardzo wewnętrznym, bo jest tym podążaniem za Chrystusem z Kościołem, tym zespoleniem. I to też mamy właśnie wtedy, kiedy człowiek się otwiera na rzeczywistość Kościoła i Pana Boga. I tutaj Państwo jako małżeństwo. Jak są nieraz, no bo są nieraz problemy, że tak się wyrażę, znowu tarcia, bo każdy z nas jest indywiduum, mimo wszystko, które jest stworzone do bycia we wspólnocie. To nam pięknie ten personalizm chrześcijański o tym mówi, ale właśnie jak to w praktyce, bardzo jak to, jakbyście się mogli podzielić pewnym doświadczeniem też swoim, ale też...
Znaczy ja może powiem, w momencie, kiedy zaczynaliśmy się z moim mężem kłócić, znaczy no akurat pochodzę z takiej rodziny, gdzie mój tata nigdy się nie kłócił z moją mamą. Ja zawsze myślałam, że każdy mężczyzna jest taki spokojny, opanowany, że tylko kobiety po prostu są takie emocjonalne. I byłam po prostu zdziwiona, kiedy mój mąż miał takie większe emocje i mi się wydawało, że ja jestem bardzo emocjonalna. Ale powiem tylko tak, że kiedy spotkałam Pana Boga, kiedy Pan Bóg zaczął być bardzo ważny w moim życiu, to takie przykazanie, że będziesz miłował swoich nieprzyjaciół. W tym momencie mój mąż był moim nieprzyjacielem, bo nie wiem, jakie tam były powody tych naszych kłótni. One były błahe, ale po prostu no one były. To w tym momencie Pan Bóg mi dał taką wielką łaskę, że potrafiłam się w tym momencie modlić. Mówię, nie będę się odzywać, bo no po prostu prawda jest taka, że jak się człowiek zaczyna odzywać, to zawsze może być zranione i to do niczego tam akurat nie dojdzie, nie dojdzie do porozumienia, bo tak jest po prostu. I mówię, że życie w zasadzie tym, to co w Ewangelii jest napisane, żeby kochać swoich nieprzyjaciół, żeby się modlić w tym danym momencie, to sprawiało, że i mój mąż zupełnie inaczej za chwilę jakoś tak zaczęło to działać, że mój mąż się i uspokoił i ja już nie czułam żadnej takiej złości, że po prostu coś zostało takiego powiedziane, co nie powinno być powiedziane i to jednak dużo tak pomaga.
To są takie relacje między żoną i mężem, ale też my teraz doświadczamy takich jakichś decyzji naszych dzieci, które widzimy, że raz, że czasami nie są zgodne z tym, co uczy Kościół, że nie są zgodne z tymi wartościami, które my przekazujemy. I dla nas jako rodziców, po pierwsze, my zostawiamy jakąś wolność dla człowieka. Bo człowiek musi się czuć wolny, ale oczywiście jest to wolność wymagająca. Więc jak gdyby my zawsze staramy się powiedzieć, co my o tym myślimy. Tak? Czyli dziecko jasno wie, na przykład, że dany czyn jest dla nas naganny. I on musi o tym wiedzieć. Tak? Natomiast zostawiamy wybór jak gdyby wolnej woli tego człowieka. Pan Bóg człowieka obdarzył wolną wolą, więc jak gdyby też. Natomiast czego ja się uczę jako rodzic, to żeby w tym momencie, gdy dziecko idzie jednak inną drogą, którą ja nie zawsze akceptuję, to żeby go kochać w tym momencie. Żeby jak gdyby nie opuszczać go w tym zagubieniu. Bo ja wiem, że to jest zagubienie, on nie. Ja też dostrzegam to, jak ludzie są bardzo pogubieni, jak gubią ten świat wartości na spotkaniach z narzeczonymi. Ludzie często żyją w grzechu przed ślubem. W zasadzie powiem tak, że to jest w tej chwili myślę, że nawet więcej jak 90% osób, które przychodzą do poradni małżeńskiej, na spotkania z narzeczonymi, to są osoby, które albo ze sobą już mieszkają, albo mają dzieci nawet. I co jest najgorsze w tym? To, że one nie widzą, że to jest jakiś problem, że to jest grzech ciężki na przykład, nie? My jak gdyby staramy się też powiedzieć o tym, wytłumaczyć, że to jest grzech, po prostu nazwać rzecz po imieniu. Niemniej widzimy taką szamotaninę. Ludzie po prostu nie mają tego samego w domu, o czym mówi Kościół. I też my widzimy właśnie taką dysproporcję, dysonans właśnie między tymi wartościami, które są przekazywane w domach rodzinnych, a tego, co jest przekazywane w szkole i to, co w kościele. W naszym miasteczku jest szkoła katolicka i bardzo dużo mówi się o tej jedności przekazywania wartości. Jak gdyby i nauczyciele, i kapłani, którzy tam są, i też rodzicom mówi się na zebraniach o tym, żeby ta jedność wartości była. I myślę, że to jest właśnie klucz do tego, żeby te nowe pokolenia, nowe rzesze młodych ludzi wychowywane były w tym duchu jedności wartości.
W domu, w którym się wszystko zaczyna. Panie doktorze,
proszę bardzo. Bo tutaj pan powiedział o czymś, to tak mam głęboko, zresztą mam starszym troszkę, siedzi w umysłach taka triada: rodzina, kościół, szkoła. A dzisiaj musimy do tego dołączyć, do tej triady musimy dołączyć jeszcze media. I my możemy być w zgodzie, nawet może być rodzina, kościół, szkoła w zgodzie, a media mogą nam wykraść dzieci. Czyli musimy rzeczywiście... odbić media. Dla dobra, dla rodziny, dla głoszenia tego, że rodzina jest niezbędna dla rozwoju społeczeństwa jakiegokolwiek. Prawda? Więc to, co się dzieje niestety w mediach nieprzyjaznych rodzinie, a tych jest większość, jest przerażające i niestety oni są przerażająco skuteczni. Między innymi to przekonanie, że przecież życie przy ślubie jest czymś normalnym, to przyszło z mediów, tak? Przyszło ze świata. Dużo wcześniej mówiono, że wszyscy to robią, zanim wszyscy zaczęli to robić. To są takie sposoby manipulowania i opinią, i własnymi osądami, i w końcu zmiany w moralności. To jest niestety propagowane, to są zorganizowane siły, nie mówię o spisku światowym, zorganizowane siły zła, które zarabiają na nieładzie, a w szczególności nieładzie seksualnym, bo na tym się da najwięcej zarobić. I każdy, kto jakikolwiek nieład w tej dziedzinie głosi, jest przymierzeńcem wszystkich innych, którzy to robią i na tym zarabiają, prawda? A to jest totalnie destrukcyjne dla rodziny, dla domu rodzinnego, dla wychowania dzieci. I to jest chyba dzisiaj najstraszliwsze zagrożenie świata. Najstraszliwsze.
Tak, bo to jest bardzo łatwą miłością.
Tak, to nie jest to, co dzisiaj się nazywa miłością. Miłością nie jest, prawda? Człowiek jest autentycznie spragniony wolności i miłości. I pod wolność wyboru dobra, odrzucania zła, nawet w trudnych warunkach, nawet za cenę życia, to jest pierwsze źródło szczęścia człowieka, a drugie miłość, gdzie jako bezinteresowny dla siebie samego, prawda? I takie genialne pojęcia, które uszczęśliwiłyby każdego człowieka, się nam wykrada, nazywając wolną miłością coś, co nie ma nic wspólnego ani z miłością, ani z wolnością. I ludzie za tym idą i się gubią. Masowo.
Odbierzmy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Witamy bardzo serdecznie, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo gościmy?
Ksiądz Sobolewski z Bawarii.
Witamy, księże, prosimy bardzo.
Pozdrawiam zmartwychwstańców serdecznie. I chciałem przekazać też taką miłą wiadomość, że słucham waszej audycji dzięki właśnie rodzicom, którzy mnie poinformowali, że dzisiaj w Złocieńcu są uroczystości. No i szukałem troszkę stacji tutaj w naszej bawarskiej satelicie i znalazłem Radio Maryja. I kawałeczek udało mi się też posłuchać z waszej audycji. I chciałbym to potwierdzić rzeczywiście, jak ważni są rodzice też na drodze naszego powołania, niezależnie od tego, jakie powołanie jako dzieci wybieramy, czy to do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, czy do życia małżeńskiego, a szczególnie z takiej perspektywy, no już prawie 30 lat poza tym domem pierwszym, rodzinnym, mogę powiedzieć, jak ważna jest też modlitwa tych rodziców i taka i zainteresowanie rodziców też tym, co robimy. Moja mama na przykład dostaje co roku informator z Martwychwstańców, gdzie są niektórzy już ze swojego domu z ojcem. Raz jeszcze pozdrawiam i życzę miłej rozmowy, bo to już właściwie taka nocna rozmowa. Chyba jest godzina 11.
Tak jest. Dziękujemy, księże Dominiku. Pozdrawiamy. Ojciec prowincjał w takim razie, bo...
Dominiku, pozdrawiam cię serdecznie. Wiesiek Śpiewak z tej strony.
Dziękuję bardzo. Pozdrów wszystkich serdecznie.
Pozdrowie.
Od naszej wspólnoty tutaj.
A ty pozdrów kochanych rodziców.
Ja to już od dawna mówię. Jak jadę do domu, to już wiadomo, że jadę do domu do Auerbach. Od tych kilku lat... Tak, bo tutaj jednak człowiek żyje i tutaj z tymi ludźmi też jakąś taką rodzinę parafialną razem buduje czy przeżywa. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Bogiem, zapłać z Bogiem. Dziękujemy. Ojcze prowincjale, jeżeli mówimy o tym świecie rodziny, domu, to jest też ten element, który gdzieś tutaj od księdza biskupa o rodzinie parafii jako tej rodzinie zastępczej. Jak teraz poszukiwać, bo to jest też w tym kluczu, o którym mówił pan doktor, że, no, że jest to pomylenie pojęć, czy wręcz dewaluacja miłości, prawda, jako takiej, że to wszystko to jest imitacja miłości, czyli imitacja jest jeszcze gorsza, bo ona ani miłością nie jest, a prowadzi w te rejony, gdzie domu się nie zbuduje, gdzie ta rzeczywistość wspólnoty, miłości jest zachwiana od samego początku, bo fundament jest po prostu słaby. Nie, albo go nie ma, albo go wcale nie ma. To nawet trzeba nazwać rzeczy po imieniu.
Znaczy, ja kiedyś czytałem takie opracowanie, które dotyczyło młodzieży północnoamerykańskiej i ciekawą konkluzją było to, że ci młodzi ludzie obracają się w świecie pojęć, które znają jako pojęcia, ale nie wiedzą, jaka treść te pojęcia powinna wypełniać. I przykładowo mówią o rodzinie, ale oni do końca nie wiedzą, o czym mówią. Mówią o domu, ale tak naprawdę to jest miejsce, gdzie oni dostają jeść, gdzie mogą się przespać, ewentualnie jeżeli łaskawie tam zawitają. Ale generalnie nie ma tam jakiegoś przywiązania, nie ma jakiejś więzi. I teraz to było takie opracowanie zrobione w kontekście dalszych rzeczywistości typu powołanie do zakonu, prawda? On przychodzi do zakonu, ten młody człowiek, i przychodzi do rodziny zakonnej, albo przychodzi do domu zakonnego i przynosi ze sobą taki, a nie inny obraz domu, czyli pojęcia, które tak naprawdę jest puste. A z drugiej strony mamy rzeczywistość ogromnego zapotrzebowania na wspólnotę, bo młodzi ludzie to są ludzie, którzy niezmiernie dużo czasu spędzają na internecie i to jest coraz bardziej internet społecznościowy. To pojęcie tego cyber community, tej cyber wspólnoty, ono rzeczywiście istnieje. Oczywiście ono jest złudne bardzo, bo pozwala zachować anonimowość. Wspólnota, która pozwala zachować anonimowość, to chyba nigdy nie będzie do końca wspólnota.
I też limituje, mimo wszystko. Limituje, to jest kolejny...
Ale na to jest ogromne zapotrzebowanie. Tak. Mój siostrzeniec, ja go podziwiam, ma córkę, która jest w 6 klasie szkoły podstawowej i mówi mi, że Wiktoria jest jedyną uczennicą 6 klasy, która nie ma swojego profilu na Facebooku. Bo to zasadniczo powinna absolutnie taki profil mieć, prawda? Ale ma świadomość, że te dni jakby tej rzeczywistości są policzone, bo jeżeli nie, to ona w pewnym momencie będzie traktowana niemal jak trendowata. Więc mamy do czynienia z taką, a nie inną rzeczywistością. Z jednej strony jest taka jakby taka pusta pojęciowość, ale z drugiej strony jest ogromne zapotrzebowanie na wspólnotę. I tutaj bardzo spodobało mi się to, co powiedział ksiądz biskup. Parafia jako rodzina zastępcza, czyli stworzenie takiej przestrzeni, to kosztuje, bo to kosztuje czasu przede wszystkim, bo tu nie chodzi o to, żeby jakieś wielkie programy realizować, tylko żeby temu młodemu człowiekowi uświadomić, że to jest miejsce, które nie chce wchodzić jakby w miejsce domu, ale które pozwala na to, żeby on mógł tutaj przyjść i samego siebie też wyrazić, czego często mu brakuje, gdzie indziej, niekoniecznie w samym odniesieniu do Pana Boga. Bo to było piękne w kazaniu, jak on zacytował, ksiądz biskup zacytował tego młodego człowieka, który nieochrzczony, daleki w ogóle od idei Bożej, trafia do kościoła przez kolegów, którzy jakoś go tam przyprowadzają, i dla niego dotknięcie tego krzyża staje się de facto jakimś początkiem niezwykłej drogi, która przemienia się we wspaniałe gesty dzielenia się, czyli kult, który przekłada się na praktykę, można powiedzieć, wiara, której może jeszcze nie ma, ale która już rodzi uczynki. I myślę, że niekoniecznie nawet tej przestrzeni wiary, ale umiejętność stworzenia tej przestrzeni wypowiedzenia się, to nie jest łatwe, bo to trzeba umieć tracić czas dla tych młodych. I to jest pewna trudność, ale myślę, coraz bardziej konieczne.
To jest to wszystko w tym takim kluczu też, to, co ksiądz biskup wspomniał, to już będąc na tych rozmowach niedokończonych, że to z tej książki cytował, to podążanie za tęsknotą, tak, którą nie mam, tak, a więc to chcę dać, bo czegoś doświadczyłem. I to jest to, co mówił pan doktor wcześniej, że to jest ta rzeczywistość samowychowania i nadrobienia tego, czego ja nie otrzymałem, prawda? Ale jednak otwierają mi się te różne struktury, czy to właśnie we wspólnocie parafii, wspólnocie domowego kościoła, wspólnocie diecezji, prawda, przez te elementy, które nam, no, dają nam tą normalność, bo nam tak naprawdę chodzi przecież o normalność. Mhm. To jest coś, ten fundament życia domu nie jest nadzwyczajnością. Ale niestety stało się tak, że tą normalność jakby się obraca w dzisiejszym świecie w jakiś nawet wręcz w heroizm, nie?
Jeśli mogę.
Proszę.
Dlatego, że jutro 26 marca będziemy mieli, my Zmartwychwstańcy, będziemy wspominać 206. rocznicę urodzin sługi Bożego Bogdana Jańskiego, założyciela naszego zakonu. I to jest ciekawe, bo ten człowiek traci wiarę, traci kontakt z Panem Bogiem, z Kościołem na parę dobrych lat, potem się nawraca i staje się apostołem. On, świecki człowiek, staje się apostołem innych Polaków tam w Paryżu. I to, co potem Witwicki zauważa takim nieco poetyckim językiem o Jańskim, że raz nawrócony gorliwie nawraca innych, ale on potem zauważa, ile trzeba mu było znosić czasami jakichś impertynencji, złośliwości, czy nawet jakiś tam szykan, zanim tego czy tamtego przekonał. Ile musiał z nim czasu zmitrężyć, żeby też jakoś do niego dotrzeć. Ile potrzeba było takich godzin przepędzonych wspólnie, może czasami wydawałoby się nawet na takim austriackim gadaniu, żeby tutaj nie uwłaczając niczym Austriakom, ale żeby jednak do czegoś dojść, żeby go właśnie potem, jak on to ładnie zapisuje, do Pana Boga przyprowadzić, przed konfesjonał postawić. I myślę, że będzie coraz większa potrzeba takiego rodzaju duszpasterstwa, które będzie wychodziło indywidualnie do tego mocno wyindywidualizowanego człowieka i w tym wszystkim, tym swoim całym surowym czy srogim indywidualizmie tak naprawdę pogubionego. I będzie potrzeba, jest potrzeba takich duszpasterzy, którym nie będzie szkoda czasu na duszpasterstwo nie masowe, ale wręcz indywidualne.
Dzisiaj w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat domu. Dom, tu wszystko się zaczyna. Naszymi gośćmi są ojciec prowincjał Wiesław Śpiewak, pan doktor Jacek Polikowski, cały czas mi się myli. Nie wiem dlaczego. Pani Beata i pan Jarosław Wicher. Cały czas od pana Jarosława chcę zaczynać. I ksiądz Andrzej Wachowicz. Dziękuję bardzo. Nie wiem dlaczego. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Halo?
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Kogo gościmy?
Ja jestem, my jesteśmy szczęśliwymi rodzicami tej Moniki, o której mówił ksiądz Wiesław, czyli siostry Marii od Jezusa, karmelitanki z Baas w Hiszpanii. I chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować księdzu Wiesławowi za tą wspaniałą uroczystość, którą mogliśmy razem właśnie w Hiszpanii doświadczyć. I za to jego zaangażowanie. No i za wszystko, za cały trud, który włożył.
Dziękujemy, pozdrawiamy rodziców. Na pewno się Państwo cieszą też z córki, ale ona też pewnie wiele, wiele wymadla dla Was łask, także to błogosławieństwo niech was trwa nieustannie. Także mogliśmy się też z Wami połączyć, my tutaj celebrując Eucharystię. To było też piękne, kiedy ksiądz proboszcz powiedział o tym, że ona wypiekła ten chleb w tej Hiszpanii, w tym Karmelu, i ten chleb tutaj w Złocieńcu stał się ciałem Chrystusa, którym się pożywaliśmy i który nas umacnia. No bo Eucharystia też tworzy rodzinę, to jest przestrzeń, w której się też buduje rodzina. Księże Andrzeju, właśnie jest też pewien problem, kiedy rodzina w tym całym, to co już mówiliśmy, świętowaniu, przeżywaniu świętowania, a też świętowaniu niedzieli, kiedy zapomina o tym w tej wymiarze formacji przez niedzielną Eucharystię. Ja nieraz, gdy byłem duszpasterzem, to tak mówiliśmy rodzicom, którzy przychodzili do nas później, czy w wieku już, kiedy dzieci to urosły, żeby coś zrobić. I oczywiście jest działanie, tylko zawsze jest pytanie, jak było wcześniej. I właśnie często było tak, że czas komunii to był tylko czas wymuszony, prawda? Bo dziecko musiało pójść do komunii, ale tak naprawdę to się później szybko skończyło. I teraz jakby są też konsekwencje, skutki tego, że nie było też dobrej formacji tej religijnej dla rodziny, przez Eucharystię, przez...
Często się właśnie mówi, że ja to bardzo lubię powtarzać, że to, co mogę zrobić czegoś najpiękniejszego, najpiękniejsze dla swojego dziecka, to kochać matkę i przede wszystkim, no, że dzieci kochać ojca w drugą stronę, ale też, że dzieci widzą w rodzicach jak gdyby obraz Boga. Ja akurat miałem też taką dobrą rodzinę i to szczęście, że oni nigdy nie musieli mi mówić, że trzeba iść do kościoła, że trzeba się pomodlić, bo widziałem swoich rodziców na kolanach. Raz tylko mi się zdarzyło, że teleranek chciał mi zawrócić w głowie, ale to szybko rodzice mnie jakoś wyprostowali. I to było coś normalnego, że się po prostu razem szło do kościoła i się uczestniczyło we mszy świętej. I to, co ojciec powiedział, tutaj mówił o tym duszpasterstwie indywidualnym, ja to widzę rozmawiając z proboszczami różnymi, że no jest na przykład rodzina rzeczywiście taka ateistyczna, zupełnie nie chodzą do kościoła i nagle rozmawia się z dzieckiem, które już no, dorasta coraz bardziej, jest już jakimś nawet przedsiębiorcą i on jak gdyby zaczyna codziennie, znaczy nie codziennie, ale co niedziela chodzić do kościoła, nie, bo proboszcz znalazł dla niego czas, na początku no, nie odrzucił go i wytłumaczył co, jak gdyby no właśnie ta rodzina zastępcza, nie, czyli to zaczęło tak funkcjonować. Na różnych takich rekolekcjach też często mówię taką anegdotę, która jest bardzo taka chyba mądra, jak to właśnie często mąż mówił do żony, że nie mam czasu. Nie, żona mówi, no chodź, pójdziemy się pomodlić, nie mam czasu. Idziemy do kościoła, bo niedziela, nie mam czasu. Idź się pomóc za siebie i za mnie, nie? Idź do kościoła, właśnie się pomóc za siebie i za mnie. I tak cały czas ta żona właśnie miała zrobić i za siebie, i za ciebie. I razem umarli, stanęli przed świętym Piotrem. I święty Piotr mówi, o, Cecylia, jesteś tutaj i zawsze byłaś blisko, tak miło Pana Boga, blisko byłaś Pana Boga. Już jest niebo dla ciebie otwarte. Pan Jezus czekał, uczta już się rozpoczęła, wchodź. I za nią idzie Waldemar i mówi, ja jestem właśnie mężem tej Cecylii. Mówi, ja wiem, mówi święty Piotr, ja wiem, ona weszła do nieba i za siebie, i za ciebie. Do widzenia. No właśnie, żeby tak nie było, no właśnie trzeba zawsze razem. Dlatego jest chyba nawet taka książka, że parami do nieba. No, że no właśnie, że ja mam taką odpowiedzialność za żonę, za jej zbawienie, że razem musimy iść i odwrotnie. No i oczywiście za dzieci. Więc przeżywanie tej niedzieli, ale nie tylko, żeby to była właśnie tylko msza święta. I to pięknie właśnie Ojciec Święty w tym swoim świadectwie mówi, że ta niedziela już się rozpoczyna w sobotę. I jeżeli tak, to rzeczywiście no, pastowanie butów chociażby, nie przygotowanie odświętnych takich strojów na niedzielę. Kiedyś wracałem właśnie z jakiejś tam rekolekcji z parą krajową i przejechaliśmy no, dosyć późno, bo o północy i rzeczywiście widzę, tam weszliśmy do domu, dzieci już spały. Ale wszystko było przygotowane, buty wypastowane, wszystko było, ich nie było, nie? Ale im to tak w krew weszło, że no przecież jutro niedziela, wszystko trzeba przygotować.
Na wsi w południowej Wielkopolsce to jeszcze zamiatano podwórka, ulice grabiono, bo to przecież nie było asfaltu i tak dalej, to było wszystko wyczyszczane. Niedziela szła, w sobotę było sprzątanie całego obejścia. Przepraszam.
Nie, no. Bo istotny jest rytuał, prawda? To nie dlatego, że Exupéry tak napisał w Małym Księciu, tylko to tworzy pewien konkretny klimat. Ja byłem, jestem najmłodszym dzieckiem z trójki dzieci, które się urodziło po latach. W związku z tym byłem bardzo rozpieszczonym bachorem. Ale sytuacja jest taka, że były tak zwane kościółkowe spodnie. Mi się raz zdarzyło, że po kruchym lodzie chodząc wpadłem po pas i wróciłem do domu. I moja mama, która była osobą bardzo cierpliwą i spokojną, no wtedy akurat nie wytrzymała tego nerwowo, musiałem się chować, żeby nie dostać lania. Ale generalnie problem główny polegał na tym, że te spodnie były do chodzenia do kościoła, a nie do tego, żeby w nich grać, próbować chodzić po lodzie, czy próbować grać w hokeja. Tu nie chodzi o to, żeby ganić to, że takich czy innych spodniach, tylko to tworzyło pewien rytuał. Właśnie to było to. To było wprowadzenie w niedzielę, to było pozamiatanie obejścia, to było właśnie wypastowanie butów. Wiadomo było, że będzie się działo coś ważnego. Dzisiaj niedziela stała się dniem jak każdy inny. Mało tego, jest dniem zakupowym. Tak naprawdę mamy inną formę świątyni. Nie mówię tego po to, żeby narzekać, tylko chodzi o to, że ktoś pod tymi supermarketami parkuje te samochody. No z całym szacunkiem, no jeżeli my katolicy nie będziemy, sami tworzyć pewnego rytuału niedzielnego, no to kto za nas ten rytuał stworzy? Potem mówimy, że nie mamy właśnie czasu dla siebie, nie mamy czasu dla dzieci, nie mamy, no, ale żeśmy sami ten czas w jakimś sensie gdzieś sprzedali, no, ja nie wiem, gdzieś za miskę soczewicy tak naprawdę i szkoda tego po prostu. I to pewnie jest też jakieś bardzo konkretne zadanie do nas, do katolików, do katolickich rodzin, żeby przywrócić, przykładowo, zresztą Ojciec Święty o tym też pisze, przywrócić niedzieli to ten jej świąteczny, piękny charakter. To pewnie też potem pójdzie stół za tym, bo ja mogłem się urywać z domu, bo byłem, tak jak mówię, miałem dużo takiej wolności, ale ja wiedziałem, że w niedzielę na obiedzie ja muszę być w domu. To było tak oczywiste, jak to, że prawie na pewno będzie rosół z makaronem, prawda? I to był ten rytuał, prawda? Ważny.
Jeśli chodzi o świętowanie też niedzieli, to też polecamy list Jana Pawła II o świętowaniu do niedzieli Dies Domini, więc dzień pański, tak? Więc warto wracać do tego.
Jest na Święta Świętej Rodziny właśnie Episkopatu Polski, gdzie bardzo piękne zdanie, które no chyba warto było sobie zapamiętać. Zachowuj niedzielę, a niedziela zachowa twoją rodzinę. I to jest chyba tak, że rzeczywiście ta niedziela spędzana razem i tak jak potrzeba, no zachowuje rodzinę, nie? Bo często się mówi, kto modli się razem, pozostaje razem, nie?
Kwadrans po godzinie 23:00, odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria. No niestety straciliśmy to połączenie, ale mamy jeszcze czas, ciągle zapraszamy do rozmów, póki co.
Ja bym może tutaj nawiązał do tego, co pan doktor mówi na temat mass medii, czy w ogóle telewizji. To, co rzeczywiście psuje ten stół rodziny, to często jest telewizor, niestety, nie? Bo można być przy jednym stole, ale uszami i oczami zapatrzeni po prostu w telewizję. Kiedyś taka jedna pani też do mnie przyszła i mówi taką historię właśnie też ze świąt, ale tu akurat Bożego Narodzenia, że była większa rodzina, więc dzieci, babcia była, połamali się opłatkiem, zaczęły się kolędy, śpiewa i nagle babcia zginęła. Nie ma babci. Patrzą, gdzie ona może być, nie? 10 minut nie ma, 15, pół godziny, 40 minut, no i poszli może za słabo albo coś, znaleźli ją w jej własnym pokoju przed telewizorem. No bo barwy szczęścia, odcinek 1454. No nie mogła tego przegapić.
Bardzo bogaty znajomy wszedł na imieniny, zasiadł do stołu, najadł się i wyszedł. I nikt tego nie zauważył. Bo akurat leciał serial jakiś tam, nie wiem. dynastii, albo coś podobnego, prawda? I rzeczywiście to jest fakt życia. To faktycznie destrukcja życia przez media może być nieprawdopodobna.
Ojciec Święty, który w ogóle nie ogląda telewizji, jest rzeczywiście takim świetlanym przykładem tutaj.
Czyli ja myślę, że dobrze jest, jak małżonkowie czy rodziny oglądają tę telewizję, tylko dlaczego na przykład potem o pewnych rzeczach nie porozmawiać? Nie wiem, może ja idealizuję, bo się mówią, że l'erba del vicino è sempre più verde, że ta trawa w ogrodzie sąsiada jest zawsze bardziej zielona niż we własnym, nie? Ale ja mam takie, tak sobie czasem myślę, że usiądźmy, obejrzyjmy, ale też porozmawiamy. Ja na przykład cieszę się, jeżeli uda nam się we wspólnocie pójść czy do teatru, czy do kina, bo jest frajda, żeby potem podzielić się własnymi spostrzeżeniami, uwagami, interpretowaniem pewnych sytuacji. No jak sam mam iść do kina czy do teatru, to przyznam szczerze, nie widzę w tym żadnej, kompletnie żadnej frajdy. A jak idziemy już chociażby we dwóch, no to jest ta możliwość odniesienia i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, że obejrzyjmy ten film, ale potem właśnie podzielmy się, porozmawiajmy. To też może wytworzyć płaszczyznę do tego, żeby dotknąć pewnych zagadnień, pewnych tematów. Tak myślę.
I odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? No coś ostatnio. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo gościmy na antenie radia?
No.
Jak ma pani... A jak
proszę?
Jak ma pani na imię?
Marianna.
Witam pani Marianno. Dzisiaj
ja również witam.
Dzisiaj rozmawiamy o rodzinie, o tak. Domu i pani jakieś skojarzenia, doświadczenie?
No mam kilka takich doświadczeń.
I co by nam pani chciała przekazać? No to nic.
No tak,
Cieszymy się, że pani się dodzwoniła. Pozdrawiamy bardzo serdecznie za telefon. Odbierzemy kolejny w międzyczasie. Dzisiaj rozmawiamy o domu, dom, w którym się wszystko zaczyna. Ta rzeczywistość formacji naszej indywidualnej też, bo też przekazujemy. Mamy też tutaj panią Beatę i pana Jarosława Wicher. Tym razem dobrze. Pani Beato, a ta rzeczywistość właśnie domu z tej perspektywy no, wychowania, które pędzi w tej wspólnocie, prawda? Wspólnocie na przykład czy Eucharystii, czy w ogóle przeżywania, celebrowania, bo na tym uczymy się tego świata wartości. To, co mówił ojciec prowincjał, to wychodzi z dialogu. Z tej oceny rzeczywistości, żeby umieć dostrzegać rzeczy dobre, ale też nazywać rzeczy złe. I czy my nieraz w rodzinach nie uciekamy od tego, że zostawiamy to jakby takiemu rozpędzonemu temu tłumowi, który nieraz wciąga ludzi, prawda? I czy to nieraz nie jest tak też nieraz w rodzinach, że ta myśl, czy ona jest dobra, czy zła, to dla wielu już no tak jest wtórne, prawda? Tylko tak idzie. Czy nie brakuje tej rozmowy?
To znaczy powiem tak, że zaczyna nam brakować tej rozmowy. Powiem, jak te starsze dzieci były, to był taki moment, że tej telewizji faktycznie było mniej. I jednak chyba więcej było tej rozmowy i takiego wspólnego przebywania na różne, no nawet na wspólne jakieś takie wyprawy, czy gdziekolwiek razem, żeby tylko pójść, czy wyjechać. I tak ostatnio już z mężem zauważyliśmy, że no pewne elementy nam w którymś momencie umknęły, że Eucharystia, owszem, idziemy razem wspólnie, już w tej chwili tak jak z tą częścią dzieci, co jesteśmy, to tak w piątkę idziemy razem, czyli trójka dzieci i my, ale to jest nie wszystko jednak, że faktycznie istnieje coś takiego, że można uciekać w te swoje własne sprawy i no staramy się no na przykład po Eucharystii, żeby była ta wspólna kawa, dzieci herbatę czy coś takiego słodkiego, żeby no posiedzieć po prostu razem, pobyć, że to jest bardzo ważne, nie, żeby no, czy wspólne po prostu takie wyjście, ale to już jest coraz takie trudniejsze, bo jak się to zaniedbuje, to w którymś momencie no tak trudno wrócić do tych pewnych rzeczy, które są dobre, wiadomo, że są dobre.
To ja mogę się podzielić takim doświadczeniem naszej rodziny.
przepraszam, że dom można również budować poza domem. I takim najłatwiejszym sposobem, dla nas przynajmniej tak było zawsze, to były wspólne wycieczki. Bo wtedy byliśmy razem. Nie było telewizora, nie było komputera, łażenie po górach, jakieś tam kajaki, jakieś jeziora, jakieś lasy. I to jest najprostszy czas, żeby rodzina pobyła razem i nawet nie trzeba reżyserować, co się wydarzy. Tam będzie i zmęczenie, i głód, i przemoknięcie, i zabawne historie, które się tam wydarzą, i zdenerwowania czasem. I ten czas spędzony wspólnie, rodzinnie, myślę, że najprostszy jest właśnie taki. Wspólne wycieczkowanie, łazikowanie, jakieś namioty, wyjazdy i tak dalej. Łatwo to zrobić. A w ogóle namawiam, żeby każdy z nas, dorosłych, sobie wprowadził taki monitoring czasu. Bo to jest znane zdanie prymasa kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Żebyśmy tak każdy na swój użytek sprawdzili, co jest naszą miłością. Czy my czas poświęcamy naprawdę rodzinie, naprawdę dzieciom? Czy okaże się, że miłością jest wyłącznie praca zawodowa, czy miłością jest wyłącznie komputer, telewizor, internet, czy coś jeszcze, prawda? Bardzo w ramach rachunku sumienia sobie taki element dodać.
Odbierzemy telefon, prosimy bardzo.
Halo.
Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, słyszę rozmowę, chciałam właśnie włączyć się. Witam bardzo serdecznie ojca prowincjała, kapłanów i gości.
Witamy. Kogo gościmy?
Moje imię Maria, dzwonię z Małopolski.
Witamy Pani Mario.
Ja chcę powiedzieć o swojej rodzinie, o swoim domu rodzinnym. Ten z nas było sześcioro. Mieliśmy bardzo wspaniałych rodziców. Matka zajmowała się rodzeństwem, dziećmi, nie pracowała zawodowo, tylko tato sam pracował. No, warunki, można powiedzieć, nie było żadnej rozkoszy. Była bieda w domu, ale rodzeństwo skończyli studia, dwóch braci, cztery siostry. Ja zaraz po maturze nie mogłam iść na studia ze względu, że mama była bardzo chora na serce i ktoś w domu rodzinnym musiał pozostać. No więc ja byłam najstarsza z sióstr, pozostałam z rodzicami. Pracowałam zawodowo, wyszłam za mąż, miałam dwóch synów. Chodziłam do pracy, później budowa domu. No warunki zawsze z rodzicami wszystko dzieliłam. Mama, wspaniały człowiek, bardzo pracowita, bardzo uczynna, szlachetny człowiek. Tato również bardzo uczciwy, szlachetny, wspaniałych rodziców mieliśmy. Nie przekazali nam majątków, nie przekazali nam kont, ale to, co najważniejsze, nikt tego nie powiedział z moich przedmówców, a ja powiem, i to chyba jest najważniejsze, dzieciom, rodzeństwu moim i mnie również przekazali głęboką wiarę. I pamiętam nasze wspólne modlitwy, naszą modlitwę różańcową, kiedy mama bardzo chora klękała przy łóżku, dzieci również, jeszcze jak były małe, a później jak już bracia poszli, bracia skończyli studia teologiczne, siostry studia, ja pozostałam w domu, ale kiedy ja miałam już swoje dzieci, więc razem z rodzicami żeśmy się modlili. Mój syn, mając 5 lat, no, teraz jest kapłanem, Chrystusowcem. 5 lat, on już wszystkie tajemnice różańcowe znał, klękał przy taborecie, zakładał kocyk, taki niemowlęcy, to była jego kata, jako kapłan, i on przewodniczył w naszej modlitwie różańcowej. Pięknie znał wszystkie tajemnice, pięknie prowadził ten różaniec, a wszyscy, on był przewodnikiem, myśmy odpowiadali. No i oczywiście te wspólne wszystkie modlitwy pamiętam jak dzisiaj. To głęboko zapisały się w nasze serca. i każda z sióstr zawsze podkreślała, żebyśmy tak potrafiły wychować nasze dzieci, jak nas rodzice.
Pani Mario, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, za to świadectwo. Oczywiście ten przekaz wiary jest, no, rodzina jest miejscem, gdzie wiara się w nas rodzi, ta żywa, autentyczna i prawdziwa, ta wiara, którą otrzymujemy od naszych rodziców, i to jest też troska o przyszłe pokolenia, aby właśnie rodziły się dzieci w normalnych rodzinach, które przekazują wiarę, żeby nie było tych parafii zastępczych, prawda, ojcze prowincjalny?
Żeby
nie było takiej konieczności. Kochani, powoli kończy się czas naszych rozmów niedokończonych. Oczywiście tematu nie wyczerpaliśmy. Musimy powoli kończyć ten czas rozmów niedokończonych. Konkluzja, więc ojcze prowincjalne, od ojca.
Tytuł tego, czy temat tego naszego spotkania taki jest wdzięczny, mianowicie dom, tu wszystko się zaczyna. Myślę, że bardzo ważne jest to, że ten czasownik użyty jest użyty w czasie teraźniejszym. My nie mówimy o czymś, co się stało i skończyło. Mówimy o czymś, co jest ciągle aktualne i to jest pewnie też, nie, dlatego jest niedokończone, a dokończenie to już każdemu i każdej z nas zostaje.
Dziękujemy. Panie doktorze.
To, czego nie zrobi żadna inna instytucja, a może i powinien zrobić dom, to wychowanie do wartości. Marzy mi się, żeby w naszych domach zapanowało, tak jak kiedyś było, Bóg, honor, ojczyzna, prawda? Żeby to były podstawowe wartości. O ojczyźnie akurat dzisiaj nie mówiliśmy, ale to też jest wartość, która miłość do ojczyzny może i powinna być przekazywana w rodzinie.
Świat wartości to świat miłości z drugiej strony, więc...
I wychowanie do miłości.
Do miłości, to jest
cel wychowania człowieka, wychowanie do miłości, uzdolnienie do miłości.
Dziękujemy, panie Jarosławie.
Chciałem powiedzieć, że ja się nie wstydzę przyznać przed samym sobą i przed Bogiem, że czasami po prostu nie wiem, jak dobrze wychować dziecko. I myślę, że jak się stanie w takiej szczerości, w prawdzie, z kruchą przed Bogiem na modlitwie, to On też oświeca myśli człowieka, duszę człowieka i daje jakieś światło, jak dobrze pokierować człowiekiem, jak co powiedzieć, co zrobić. Ja jestem szczęśliwym rodzicem.
To jest radość. Pani Beato.
Ja jedynie tylko powiem, że w domu, żeby dać dzieciom bardzo dużo miłości, bo one później będą potrafiły tę miłość dalej przekazać, ale żeby ta miłość też, którą dajemy dzieciom, żeby to była miłość czerpana od Pana, tak żeby faktycznie kochać je takimi, jakimi one są i tak mądrze je kochać. I żeby one wiedziały po prostu o tym, że są kochane, żeby czuły to i nawet przez takie zwykłe gesty, takie, których, no, ja powiem, że ja od mamy nigdy nie doznałam. Moja mama się uczyła później tych gestów, ale żeby to dzieci miały, żeby rodzice wiedzieli, że pewne gesty takie to też są ważne w tej miłości.
Księże Andrzeju.
No właśnie wszystko tu już zostało powiedziane. To jest słowo, które mi przychodzi na myśl, to jest ogromna wdzięczność dla moich rodziców, bo po prostu, no, tym, że dzisiaj jestem kapłanem i tu może powiem tak samo szczęśliwym kapłanem, no to jest zasługa moich rodziców.
Jest ten świat, w którym człowiek dojrzewał, który odsłaniał Boga, ten rąbek tajemnicy Bożej, który się realizuje w życiu rodziny i do wychowania, do miłości. Dziękuję wszystkim naszym gościom. Dzisiaj rozmawialiśmy w Złocieńcu na temat dom, tu wszystko się zaczyna. Naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Edward Dajczak, pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za jego obecność, za jego pasterskie słowo i umocnienie dla nas. Również był z nami obecny ojciec Wiesław Śpiewak, prowincjał Zmartwychwstańców. Cieszymy się również z obecności ojca prowincjała. Pan doktor Jacek Pulikowski. Państwo Beata i Jarosław Wicher. I ksiądz Andrzej Wachowicz, to duszpasterstwo diecezjalne rodzin. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę czas na kompletę.
piękna Pani o smutnym obliczu. Piękna Pani z koroną na głowie, racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. O Maryjo Bolesną nazwana, o Maryjo pod krzyżem stojąca, o Maryjo cierpiąca z narodem, którego imię Polska. O Maryjo cierpiąca z narodem, którego imię Polska. Czarna Pani, Ty, któraś obrała ziemię naszą za swoje królestwo, racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Piękna Pani o twarzy bolesnej, piękna Pani z orłem na piersiach, bądź Matką narodu naszego, którego imię Polska.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i w nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonych.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inny nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nagłuj me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie. A nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo.
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieję nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc nad nadłęstwa dole. Przed orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Modlili się z nami w Radiu Maryja ojcowie zmartwychwstańcy ze swoim prowincjałem, z ojcem proboszczem, cała wspólnota. Ojcze proboszczu, żeby chociaż przedstawić wszystkich tutaj współbraci.
To może tak starszeństwem dzisiejszą modlitwę prowadził ojciec Zbigniew Węsierski. Jest obecny pośród nas ojciec Romuald Półtorak, ojciec Iwo Hamburg, który pochodzi ze Słowacji, a jest na misjach w Złocieńcu, i najmłodszy ksiądz wikary, ksiądz Krzysztof Szkubera. I jeszcze mamy byłego proboszcza ze Złocieńca, ten, za którego czasów rozpoczęła się historia sprowadzenia obrazu Matki Bożej do do naszej wspólnoty ojca Grzegorza Wiśniewskiego, obecnego kapelana w szpitalu w Poznaniu.
Wszyscy już tak? Dobrze, dziękujemy wszystkim ojcom i za modlitwę, za ten czas w złocieńcu spędzonym. I
jeżeli jeszcze mogę, to ja bym chciał podziękować za obecność wspólnocie Radio Maryja w naszej parafii w Złocieńcu, ale także chciałbym pozdrowić, jeżeli jeszcze czas nam na to pozwala. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją kochaną mamę, która dzisiaj obecna była w Złocieńcu na mszy świętej. Pozdrawiam moje rodzeństwo, bo ten temat, który dzisiaj był zadany, nie był przypadkowy. Ja mam 9 rodzeństwa, 4 braci i 5 sióstr, dlatego słowo dom jest dla mnie wyjątkowo ważne. Ich też z całego serca pozdrawiam i życzę, aby trwali mocno przy Panu Bogu. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli z pomocą w organizacji tego dzisiejszego wydarzenia. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy ojcu proboszczowi, dziękujemy wszystkim obecnym na ręce ojca prowincjała ze Złocieńca. Bardzo serdecznie się żegnamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Oddajemy głos do Torunia.